Piotr Ciemny jest z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Właściwie to ja zapomniałam zapytać, gdzie pan jest, bo na pewno nie w Lublinie. W Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu. Gdzie się dodzwoniliśmy?
Ja teraz aktualnie jestem w Warszawie.
A jest pan już po śniadaniu?
Po śniadaniu jeszcze nie.
Chciałam zapytać po prostu, co pan dzisiaj wrzuci, nie i do czego? Do jajecznicy, do owsianki?
Właśnie dobrą piklowaną stokrotkę w słoiczkach. Ostatnio właśnie próbowałem jej na nowy sposób i wyszła bardzo dobra. Jeszcze wykorzystałem łodygi z selera, więc wyszło bardzo dobrze i bardzo smacznie.
Czy ja dobrze pamiętam, że przepis na piklowane, właśnie tylko nie pamiętam, czy stokrotki jest w tej książce, a dałoby się tak powiedzieć w dwóch zdaniach i szybko, jakby sobie to można było przygotować w ciągu najbliższych paru dni? Na przykład, jeżeli pani Gosia, która telefonowała przed chwilą z córką Natalką, które chodzą po łąkach i pokazują sobie rozmaite chwasty, chciały to zrobić i zerwać dzisiaj kilka stokrotek, to co by mogły z nich zrobić?
Myślę, że przydałoby się kubek stokrotek, do tego 100 gram cukru, 100 ml octu winnego i 300 ml wody. Zagotowujemy tą całą marynatę. Do tej marynaty wrzucamy kwiatki, takie letnie jeszcze, także te stokrotki też nabiorą tego smaku z marynaty. I co chcemy dorzucić jeszcze dodatkowo, na przykład ja lubię dorzucić kilka kawałków papryczki chili, jak zostają na przykład łodygi z natki pietruszki albo z kopru, albo łodygi z młodego srera, to tego nie wyrzucajmy. Można to pokroić i dodać do tych wszystkich pikli, więc doda to jeszcze aromatu i smaku, więc warto to zostawić. Bo często to wyrzuca się po prostu do kosza, a możemy dać jeszcze jakby nowe życie dla tych produktów.
Super. Panie Piotrze, kiedy pan zaczął inaczej chodzić po łąkach i po polach? Kiedy pan zaczął przyglądać się temu i nie tylko podziwiać, że ładne, ale też zaczął pan próbować?
Zaczęło się to w 2017 roku, bo wyjechałem do Kopenhagi i tam pracowałem w gwiazdkowej restauracji, gdzie używaliśmy dużo takich warzywnych produktów. Mieliśmy swoją farmę, mieliśmy pana, który zbierał dla pobliskiej Nomy, takiej restauracji, jednej z najlepszych restauracji na świecie, dzikie zioła. I tam pewnego dnia można było mu pomóc. I wyjeżdżaliśmy z samego rana, bo to była godzina 7 rano, i zbieraliśmy te dzikie zioła do 12 i on miał swoje miejsca, gdzie nas wysadzał i po prostu zbieraliśmy każdy coś innego. Więc od tego się zaczęło. Później był, przy okazji jeszcze był festiwal, taki rodzinny festiwal z tej samej restauracji. Nazywał się Wild Mat, czyli dzikie jedzenie. I tam też się dużo nauczyłem. I też zacząłem się wtedy tym interesować. Po prostu wzięło mnie to już tak na maksa, że tak powiem.
Ale czy to jest, niech mi pan powie, bo tak sobie wyobraziłam tę sytuację, że wysadzili panów, młodych kucharzy z samochodu i powiedzieli zbierajcie, ale nie pokazali co? Czy to jest w ogóle, czy to nie bywa ryzykowne? Niech mi pan powie, panie Piotrze, bo ja już jestem cała zainspirowana i tą książką i rozmawiałam dzisiaj ze słuchaczami, nic tylko w pole i szukać chwastów do jedzenia. Ale czy przypadkiem nie trafię na coś trującego?
Można oczywiście trafić na coś trującego, ale tak wracając do tamtej sytuacji, wcześniej oczywiście nam pokazano, co mamy zbierać. Mm-hmm. To były takie pola, że na przykład ja zbierałem wiązówkę błotną, więc tam był taki duży teren wiązówki błotnej i ja zbierałem tylko tą wiązówkę. Więc myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, można się pomylić, ale ja też tak opowiadam, że w mieście możemy się nauczyć na przykład rozróżniać te chwasty. Teraz jest czasy internetu są, więc można wszystko sprawdzić bardzo szybko. Mhm. I ja sam po sobie wiem, że na przykład jak coś zbieram, coś nowego, to jak nie jestem pewny, to pytam się 3-4 razy, czy to jest na pewno to, żeby się upewnić, bo sam nawet jak już wiem, że to jest to, to też człowiek może się pomylić, bo już czasami jest tak bywa, że nawet w takich prostych rzeczach można się pomylić. Już taka, jak już nam taka rutyna wchodzi, już jesteśmy na 100% pewni, to może być jakby złudne tak naprawdę.
Tak jest. Tutaj bardzo pomocna może być pana książka, te chwasty od kuchni. Tak. Nie mam bladego pojęcia, co to jest wiązówka błotna, ale dzięki panu wiem już, co to jest czyściec wełnisty, bo znalazłam przepis, chyba zresztą nawet na pana blogu. blog
tak,
pana...
na blogu, dokładnie.
Tak jest. Naczyściec cielnisty w tempurze i pomyślałam sobie, że podoba mi się też pana takie, podobają mi się pana gesty łączenia różnych tradycji, prawda? Znajdujemy coś na naszej łące za domem, a tu nagle bęc tempura, czyli coś, co nie jest charakterystyczne dla polskiej kuchni. Zresztą wytłumaczył mi pan, że zupełnie niepotrzebnie kojarzę go z Japonią. Niech pan powie przy okazji, jak to jest z tą tempurą.
Tak, bo tempura powstała tak naprawdę w Portugalii i ona zawędrowała z podróżnikami z Portugalii do Azji i tak powstała właśnie cała historia. A ja lubię właśnie łączyć te smaki, takie nawet łączyć smaki Polski z Azją, z kuchnią indyjską, bo też mamy, bo ja tak jem produkty właśnie takie w stronę właśnie taki wegetarian, warzywa, dużo właśnie dzikich ziół i tamta kultura i tamte kuchnie właśnie bardzo fajnie to wszystko łączą, bo tam jest bardzo dużo przypraw, sosów, kuchnia indyjska, właśnie curry i jak już nie mamy pomysłu po prostu jak coś ugotować, to dużo można właśnie znaleźć odpowiedzi w tamtych stronach. A ta tempura właśnie i ten czyściec wełnicy, który znalazłem w tamtym roku, to było naprawdę coś dobrego, bo jeśli usmażymy i te liście, to one mają nawet taki posmak, troszkę taki posmak rybny, więc też taka fajna ciekawostka właśnie, jeśli chodzi o dzikie zioła.
To chyba mój ulubiony przepis z pana bloga. Bardzo, jest bardzo inspirujący. Zamierzam coś takiego w swojej kuchni zrobić. Niech mi pan powie, jak zrobić, żeby jeść te ekologiczne rzeczy, a jednocześnie, bo pan zwraca na to uwagę, a jednocześnie nie namieszać w tej ekologii, czyli być eko. Na przykład mówi pan o korze drzew, prawda, korze sosny, którą da się znakomicie wykorzystać w kuchni, ale bardzo wyraźnie zaznacza pan, proszę ją zbierać z drzew już ściętych, żeby tych drzew, które rosną, nie uszkadzać. To jest taka bardzo wyraźna cecha tej pana książki. Pan ma to na względzie, prawda?
Tak. Tak się zastanawiałem w tym roku, co będę robił właśnie w zimę, jak już tych chwastów nie ma i jest śnieg i ciężko coś zebrać. I okazało się, że właśnie można pracować na tych iglakach. I w okresie między styczniem a marcem właśnie dużo było lasów, które były już te gałęzie były pościnane, dużo leżało kory, tak naprawdę już ściętej, świeżej. I stamtąd pobierałem surowiec, który i tak naprawdę był gdzieś wywożony i już był tak naprawdę, może dalej żył, ale był ścięty, więc już nie szkodziliśmy tej naturze. I to jest bardzo ważne, żeby to jedzenie jest za darmo, ale gdzieś tam z tyłu głowy musimy pamiętać, żeby zachować tą równowagę tak naprawdę w naturze. Byłem kiedyś świadkiem, jak to akurat było w Danii. Była taka łąka z czoskim niedźwiedziem i przyszły trzy osoby i wzięły takie niebieskie torby ze sklepu meblarskiego i załadowały całe cztery torby, więc te torby są bardzo duże. I jak ja wszedłem na tą łąkę, to tam już praktycznie nic nie było, jakby ktoś poszedł do fryzjera tak naprawdę. I tylko ten towar jest raczej czosnek niedźwiedzi jest bardzo drogi, więc to tak bardziej poszło na sprzedaż, a nie do użytku własnego. I właśnie o to chodzi, więc w Polsce jak się zbiera czosnek niedźwiedzi, to można dostać kary, więc do 600 zł. Mhm. Dlatego w książce wspominam, żeby 20% z danego terenu to jest takie maksimum, żebyśmy nie wpadli w szał, tak, że coś jest za darmo, to możemy zerwać wszystko. I jeszcze przy okazji poniszczyć tam korę, bo koniecznie musimy coś zebrać. Jeśli nie damy rady, to po prostu dajemy sobie spokój.
Bardzo to jest ładna cecha. Bardzo panu za to dziękuję. A swoją drogą, co z tej kory?
Z kory robiłem takie chlebki. W Finlandii kiedyś jeszcze za czasów głodu mieszali zwykłą mąkę żytnią z korą, która też pomagała im na szkorbut, bo miała dużo witaminy. I takie chlebki właśnie suche, szwedzkie robiłem i właśnie używałem to jakiegoś humusu, więc można przepis znaleźć na mojej stronie.
Jeżeli państwo nie znajdą sami strony Piotra Ciemnego, to w zapowiedzi naszej dzisiejszej audycji można znaleźć link i tam właśnie trafić. Zresztą książkę Chwasta od kuchni będę miała dla Państwa w prezencie, ale wręczę ją później. Rzecz jasna, nie całkiem za darmo, będzie też pytanie konkursowe. Podoba mi się jeszcze to, że pan nazywa chwasty chwastami. Tak jakby pan chciał coś odczarować, tak jakby pan chciał powiedzieć, no właśnie, dlaczego to są chwasty? To nie jest słowo, które nam się najpiękniej kojarzy. Chce pan coś zmienić?
Nie, ja chciałbym tak zostawić, bo chwasty to w ogóle to jest nasz wymysł. Nie ma coś takiego jak na przykład, to są takie rośliny niepożądane. Mhm. I w tamtym roku przy lockdownie, jak miałem bardzo dużo czasu, jak tworzyłem stronę na Instagramie Chwasty od Kuchni, bloga Chwasty od Kuchni, zastanawiałem się, jak to nazwać, żeby ludzi zainteresować, bo dzikie zioła kojarzą się właśnie z ziołolecznictwem, z maśćmi na kolana, jakieś napary. I myślałem nad nową nazwą, która po prostu troszkę intryguje i zmusi tych ludzi, żeby po prostu zainteresowali się tymi dzikimi ziołami, troszkę tak od innej strony. I zadziałało. I teraz zostaje właśnie wiadomości, że ludzie wychodzą do lasu i te spacery wyglądają troszkę inaczej, jak kiedyś się, nie wiem, zbierało pokemony z telefonu, tak teraz ludzie chodzą i szukają ziół. To jest fajne.
Rozmawiamy nie tylko w porze, kiedy ukazała się pana książka, ale także kiedy tych chwastów do zbierania jest naprawdę wyjątkowo dużo. Gdyby pan zechciał nam podrzucić jeden, dwa pomysły na dzisiejszy obiad, panie Piotrze, prosiłabym, żeby z wykorzystaniem właśnie bzów, to znaczy lilaków, prostuje pan naszą potoczną wiedzę na temat tych kwiatów.
Tak, lilak, ja tak walczę z niektórymi osobami i próbując powiedzieć, że lilak to nie jest bez. I kiedyś też się na to naciąłem, jak szukałem informacji na ten temat, bo wpisywałem bez czerwony, czy bez purpurowy. Nic, nie było w ogóle nigdzie informacji na ten temat, zwłaszcza na przykład na angielskich stronach. I się okazało, że to nie jest bez lilak, tylko po prostu lilak. To są inne w ogóle rodziny. A lilak wykorzystuje do produkcji na przykład dzikich oranżat. Ostatnio właśnie mam teraz nastawione w kuchni kiszone rzodkiewki z lilakiem. W słoiczku fermentuje kwiatki lilaku, żeby na bazie tych kwiatków zaparzyć sobie herbatę i później zrobić kombuczę na przykład. I właśnie w taki sposób. A na dzisiaj myślę, że jest bardzo dużo zieleni i mamy sezon na szparagi, więc jeśli ugotujemy, zblanszujemy szparagi, czyli wrzucimy do gorącej wody, później je ostudzimy w zimnej wodzie, to one zachowają kolor, będą chrupkie i będą ugotowane. I blanszujemy minutę, zależy jakie są szparagi. Jak są grubsze, to możemy blanszować 2 minuty. Pokroimy szparagi, dajemy na masło, możemy zebrać czosnaczek pospolity, pokroić go jak szpinak i po prostu wymieszać. Dodać na przykład jeszcze pieczarki wcześniej. Oczywiście grzybów wszystkich, raczej grzybów w ogóle nie solimy przed smażeniem, w czasie smażenia, tylko na sam koniec. I takie właśnie jednogankowe jedzenie. Bo ja nie lubię, jak mam być szczery, nie lubię takie jedzenia, które trzeba ustawiać gdzieś na talerzu, już gotowe. Ja lubię postawić 5 talerzy, zrobić jakieś szybkie dania, które ludzie po prostu mogą się dzielić. Nie ustalać z góry, kto ile co ma zjeść. Więc i właśnie takie jedzenie polecam najbardziej dzisiaj, zwłaszcza w niedzielę do obiadu.
Zwłaszcza jeśli się ma bliskich koło siebie, to pomysł na to, żeby się dzielić, jest bardzo pięknym pomysłem. A do tego ewentualnie kieliszek szampana z kwiatów. Przepis znajdą Państwo w książce Chwasty od kuchni. Bardzo panu dziękuję, gratuluję książki. Cieszę się, że będę mogła mieć ją dla Państwa w prezencie i cieszę się z naszego spotkania. Czy pisze pan już drugi tom?
Mogę powiedzieć, że 20% mam już napisane i właśnie będzie to bardziej tak na temat też chwastów, ale co możemy zrobić przez cały rok z nich, więc nie tylko wiosna, lato, ale również właśnie zima, jesień i wiosna w szczególności.
Smacznego dnia, panie Piotrze. Dziękujemy za inspirację. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.